Marchewkowe studio w Radiu KSON.
Tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer. I suffocate right before I'm about to drown. She resuscitates me. She fucking hates me. And I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane. Cause when it's going, Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength.
Just gonna stay.
Used to get them, now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit them, throw them down, pin them. So lost in the moments when you're in them, it's the phrase that the culprit controls your boat. So they say it best to call you separate ways. Guess that they don't know you, cause today, that was yesterday. Yesterday is over, it's a different day. Sound like broken records playing over, but you promised them. Next time you show restraint, you don't get another chance.
Just gonna stay.
Did things that we didn't mean, and we fall back into the same patterns, same routine. But your temper's just as bad as mine is. You're the same as me when it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you, baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away. Though, come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? Set this house on fire.
I'm just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way.
Hej, witajcie w marchewkowym studiu. Z tej strony Darek Marchewka. Niesamowicie się cieszę, że jesteście z nami dzisiaj, bo przed nami podróż w głąb czegoś, co jest absolutnie fundamentalne dla naszego postrzegania świata, co nadaje mu barw, głębi i emocji, a co jednocześnie bywa źródłem zdziwienia, fascynacji, a czasem nawet nieporozumień i sporów. mówię o kolorach. Pomyślcie o tym przez chwilę. Kolory są absolutnie wszędzie. Od intensywnego błękitu bezchmurnego nieba w letni dzień, przez soczystą zieleń trawy i liści, po ciepły, promienny żółcień słońca i głęboką, symboliczną czerwień krwi. Kolory otaczają nas w naturze w jej najpiękniejszych przejawach, w tęczy, w kwiatach, w zwierzętach, w krajobrazach. Są kluczowym elementem sztuki, malarstwa, fotografii, filmu. Kształtują świat mody, designu, architektury. Są potężnym narzędziem w reklamie, w marketingu, w komunikacji wizualnej. Wpływają na nasze emocje, na nasze decyzje, na nasze samopoczucie, często na poziomie nieświadomym. Potrafią uspokajać i relaksować, pobudzać i dodawać energii, ostrzegać przed niebezpieczeństwem, informować o statusie czy funkcji. Są tak oczywiste, tak wszechobecne w naszym codziennym doświadczeniu, że rzadko zatrzymujemy się, żeby zastanowić się nad tym, czym tak naprawdę są, skąd się biorą i jak to się dzieje, że je widzimy i interpretujemy. Ale czy na pewno wszyscy widzimy te same kolory w ten sam sposób? Czy mój niebieski, który postrzegam, jest identyczny z twoim niebieskim? Czy to, co dla mnie jest intensywnie zielone, dla ciebie też jest zielone w ten sam sposób, z tym samym odcieniem i nasyceniem? To pytanie, które na pierwszy rzut oka może wydawać się proste, a nawet naiwne, w rzeczywistości otwiera drzwi do fascynującego i złożonego świata nauki, psychologii, neurologii, a nawet filozofii, stawiając fundamentalne pytania o naturę percepcji i subiektywność doświadczenia, co sprawia, że w ogóle widzimy kolory. Jak nasz skomplikowany system wzrokowy, oczy i mózg przetwarza informacje o świetle i zamienia je w to bogate, subiektywne wrażenie koloru, które znamy? Czy istnieją realne, mierzalne różnice w postrzeganiu kolorów między ludźmi, czy to tylko kwestia nazewnictwa? Co na ten temat mówi biologia badająca budowę i funkcjonowanie naszych oczu, fizyka opisująca naturę światła, psychologia analizująca procesy poznawcze i neurologia badająca pracę mózgu? W dzisiejszej audycji Marchewkowe Studio zanurzymy się głęboko w świat kolorów, próbując rozwikłać tę intrygującą zagadkę. Czy widzimy świat tak samo? Odkryjemy, jakie są naukowe, fizyczne i biologiczne podstawy widzenia kolorów, jakie czynniki, zarówno fizjologiczne, jak i psychologiczne czy kulturowe, wpływają na naszą percepcję barw i czy istnieją obiektywne, naukowe sposoby na zmierzenie i porównanie tego subiektywnego doświadczenia. To temat, który dotyka absolutnie każdego z nas, bo każdy z nas widzi lub w jakiś sposób doświadcza kolory każdego dnia, a nasze życie bez nich byłoby o wiele uboższe.
Wiosną śniegi spływają już z gór, a na szybach zimą kwitnie mróz. A ja lubię mroźną zimę i puszysty śnieg. Kocham narty, dla mnie zima najpiękniejsza jest. Ktoś tam lubi zimowy zły wiatr, kiedy rzeki już pokrywa kram. Drugi woli przed ciebie wciąż iść, gdy jesienią czerwienieje liść. A ja lubię tylko lato wśród słonecznych plaż. Lubię pływać, dla mnie lato najpiękniejsze jest. Inny woli lipcowy dni blask, kiedy miodem pachnie cały las. A ja lubię wszystkie cztery pory roku, bo każda z nich, wiosna, lato, jesień, zima, przypomina mi ciebie. A ja lubię wszystkie cztery pory roku, bo
Marchewkowe Studio w Radiu Kson.
Niezależnie od tego, czy jesteś artystą, dla którego kolory są podstawowym narzędziem pracy i ekspresji, czy projektantem, który świadomie używa kolorów do wpływania na innych, czy po prostu kimś, kto cieszy się pięknem kolorowego zachodu słońca lub tęczy po deszczu, te historie, naukowe spostrzeżenia i ciekawostki mogą cię zaskoczyć, poszerzyć twoją wiedzę i sprawić, że zaczniecie inaczej, z większą świadomością i ciekawością patrzeć na kolory wokół siebie. Zapraszam Was serdecznie do wspólnego odkrywania tych fascynujących, wielowymiarowych zagadnień. Przed nami 10 segmentów pełnych ciekawostek, faktów, naukowych wyjaśnień i być może kilku zaskoczeń, które sprawią, że zaczniecie się zastanawiać nad tym, co widzicie i jak to postrzegacie. Zostańcie z nami, wracamy do naszego tematu, czyli kolorów wokół nas i fundamentalnego pytania, czy wszyscy widzimy świat tak samo, jeśli chodzi o barwy. W pierwszym segmencie zarysowaliśmy, jak wszechobecne, ważne i jednocześnie intrygujące są kolory w naszym życiu. Teraz spróbujmy przyjrzeć się podstawom fizyki, żeby zrozumieć, czym tak naprawdę jest kolor z naukowego punktu widzenia, zanim przejdziemy do biologii i psychologii. Okazuje się, że kolor nie jest wcale inherentną, wbudowaną cechą przedmiotów. Czymś, co po prostu jest w danym obiekcie, niezależnie od warunków. Kolor to nasze subiektywne wrażenie, które powstaje w wyniku niezwykle skomplikowanej interakcji światła z materią i sposobu, w jaki nasze oczy i mózg te interakcje odbierają i interpretują. Z fizycznego punktu widzenia, światło, które dociera do naszych oczu, jest formą energii elektromagnetycznej, która rozchodzi się w postaci fal o różnych długościach. To właśnie te różne długości fal światła widzialnego są kluczem do zrozumienia kolorów. Światło białe, na przykład światło słoneczne, które wydaje nam się jednolite, jest w rzeczywistości mieszaniną fal elektromagnetycznych o wszystkich długościach w zakresie widzialnym dla człowieka. Kiedy światło pada na jakiś obiekt, dzieje się coś fascynującego. Część tych fal jest pochłaniana przez materiał, z którego obiekt jest zbudowany, a część jest odbijana od jego powierzchni. To właśnie te odbite fale o określonych długościach docierają do naszych oczu i są przez nas postrzegane jako kolor. Na przykład, kiedy widzimy jaskrawo-czerwoną sukienkę, oznacza to, że materiał sukienki pochłonął większość fal światła o innych długościach – niebieskich, zielonych, żółtych itd., a odbił głównie fale o długości odpowiadającej kolorowi czerwonemu – około 620 do 700 nanometrów. Kiedy widzimy błękitny samochód, oznacza to, że karoseria samochodu pochłonęła większość fal o innych długościach, a odbija głównie fale o długości odpowiadającej kolorowi niebieskiemu, około 450 do 495 nanometrów. Obiekt, który wydaje nam się biały, odbija większość, jeśli nie wszystkie, długości fal światła widzialnego, które na niego padają. Natomiast obiekt, który postrzegamy jako czarny, pochłania większość, jeśli nie wszystkie, długości fal światła widzialnego, które na niego padają. Zatem kolor, który widzimy, zależy od dwóch głównych współdziałających czynników, od składu spektralnego światła, które oświetla obiekt, na przykład światło słoneczne, światło żarowe, światło LED, które mają różne rozkłady długości fal, i od właściwości samego obiektu, czyli od tego, jakie długości fal światła pochłania, a jakie odbija, jego właściwości optyczne. To fascynujące, że coś, co wydaje nam się tak oczywiste, namacalne i niezmienne, jak kolor przedmiotu, jest w rzeczywistości wynikiem skomplikowanej, dynamicznej gry światła i materii, która jest następnie interpretowana przez nasz niezwykły system wzrokowy. Zrozumienie tych podstaw fizyki światła jest kluczowe, aby przejść do kolejnego etapu naszej podróży. Do tego, jak nasze oczy, te biologiczne detektory światła, łapią te odbite fale i zamieniają je w sygnały, które mogą być przetworzone przez mózg. A teraz zajmijmy się tym, co dzieje się dalej, po tym jak światło odbite od przedmiotów, niosące informacje o ich właściwościach optycznych, dociera do naszych oczu. Nasze oczy to prawdziwe cuda biologii. Niezwykłe organy, które działają jak zaawansowane, żywe kamery, ale o wiele bardziej skomplikowane i inteligentne. W siatkówce oka, czyli światłoczułej warstwie tkanki znajdującej się z tyłu gałki ocznej, znajdują się miliardy fotoreceptorów, specjalistycznych komórek, które reagują na światło i zamieniają energię świetlną na sygnały elektryczne, które mogą być przesłane do mózgu. Są dwa główne typy tych komórek fotoreceptorowych – pręciki i czopki. nazwane tak ze względu na ich kształt. Pręciki są niezwykle wrażliwe na światło i odpowiadają przede wszystkim za widzenie w słabych warunkach oświetleniowych, np. o zmierzchu, w nocy czy w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Są one kluczowe dla widzenia peryferyjnego i wykrywania ruchu. Nie rozróżniają jednak kolorów, dlatego w nocy, gdy światła jest mało i pracują głównie pręciki, wszystko wydaje nam się postrzegane w odcieniach szarości. Czopki natomiast odpowiadają za widzenie kolorów i działają najlepiej w jasnym świetle. To właśnie dzięki czopkom możemy doświadczać bogactwa barw otaczającego nas świata w ciągu dnia. U większości ludzi z prawidłowym widzeniem kolorów występują trzy rodzaje czopków, z których każdy zawiera inny rodzaj barwnika, opsyny, i jest najbardziej wrażliwy na światło o określonej długości fali, czyli na inny kolor w spektrum widzialnym. Mamy czopki wrażliwe na światło czerwone, nazywane czopkami L, od Eng, Long Wavelength, reagują najlepiej na długie fale światła. Czopki wrażliwe na światło zielone, nazywane czopkami M, od Anga, Medium Wavelength, reagują najlepiej na średnie fale światła. I czopki wrażliwe na światło niebieskie, nazywane czopkami S, od Ang, Short Wavelength, reagują najlepiej na krótkie fale światła. Kiedy patrzymy na jakiś obiekt, światło odbite od tego obiektu dociera do siatkówki i pobudza te trzy rodzaje czopków w różnym stopniu, w zależności od długości fal tego światła. Na przykład, kiedy patrzymy na jaskrawo-żółty banan, światło odbite od skórki banana pobudza zarówno czopki czerwone L, jak i zielone M, ale w znacznie mniejszym stopniu czopki niebieskie S. Nasz mózg odbiera te sygnały elektryczne z trzech rodzajów czopków, analizuje proporcje ich pobudzenia i na tej podstawie konstruuje w naszej świadomości wrażenie koloru żółtego. To trochę jak mieszanie farb w palecie malarza, ale dzieje się to w naszym układzie wzrokowym. Z trzech podstawowych kolorów światła – czerwonego, zielonego, niebieskiego – na które reagują nasze czopki, możemy uzyskać całą gamę barw w zależności od proporcji, w jakich są mieszane i odbierane.
przypuszczałem, że spotkamy się znów razem kiedyś tam. Nie wiedziałem, że tak szybko, że w tym barze, gdzie ja gram. Widzę, że nie próżnowałaś, kim jest ten przystojny gość. Nie musiałaś cierpieć wcale, jest w czymś lepszy, ma to coś? Już przestaję, wiem, kapuję, jesteś wolna, rób co chcesz. Tak pamiętam, co zrobiłem, byłem jaki byłem, wiesz. Choć wierzyłem od tej nocy, kiedy powiedziałaś nie, że to warto jest ratować. Kochasz jeszcze mnie?
Czuję to, co czułam zawsze. Ty idioto głupi mój, sam wciąż sobie tylko klaszczesz. Czujesz to, idioto, czuję. Chciałam sprać na kwaśne jabłko, abyś poczuł, czego chcę. Jak ci prościej wytłumaczyć, czy dziś zrozumiesz, nigdy nie stracisz mnie.
Choć brakuje mi nas dwoje, moje miejsce zajął on. Żadnych pytań, tylko tęsknię, kiedy wróci, pójdę stąd. Dziś doceniam każdy, kocham, sobie trochę naszło mnie. Pożądamy, co stracone, sam się winie, czy to źle? Gdyby kiedyś coś nie wyszło, rzucisz go, zostawi on. Wal jak w dym, ja będę czekał, chciałbym móc naprawić błąd. Wiem, że rzadko to mówiłem, żaden fake, wiesz, kocham wciąż. Liczę się dla ciebie jeszcze. Znajdziesz dla mnie kąt?
Kocham cię chyba od zawsze. Ty idioto głupi mój, i nikogo nigdy bardziej, jak ten mój idiota ból. Dostałbyś porządne lanie, czy dotarłoby, kto wie. Nikt cię nie pożądał bardziej, proszę, nie umiem.
Jeszcze mnie?
Zakochana wciąż bez granic, mój idioto głupi ty. Pragnę ciebie i nic więcej, mój idioto, powiedz mi, czy zwątpiłeś choć przez moment, czy czekałeś na ten dzień, że wystarczy spojrzeć w oczy, by znów być razem. Już nie zostawię cię. Nigdy nie stracisz mnie.
Marchewkowe studio w Radiu Kson.
Różnice w liczbie, wrażliwości lub prawidłowym funkcjonowaniu poszczególnych rodzajów czopków, spowodowane czynnikami genetycznymi lub nabytymi, mogą prowadzić do zaburzeń widzenia kolorów, o czym powiemy więcej w kolejnych segmentach. Ale to właśnie dzięki tym trzem rodzajom czopków, działającym jak wyspecjalizowane detektory światła o różnych długościach fal, możemy doświadczać tego niezwykłego bogactwa kolorów otaczającego nas świata w pełnym świetle dnia. Przejdźmy do kolejnego, niezwykle ważnego i najbardziej złożonego etapu w procesie widzenia kolorów, przetwarzania sygnałów przez nasz mózg. Po tym jak czopki w siatkówce oka zareagują na światło i wyślą sygnały elektryczne, te sygnały, zakodowane jako impulsy nerwowe, wędrują wzdłuż nerwu wzrokowego przez złożone szlaki nerwowe do mózgu, a konkretnie do kory wzrokowej, znajdującej się głównie w płacie potylicznym z tyłu głowy. To właśnie tam, w gąszczu neuronów i połączeń synaptycznych, dzieje się prawdziwa magia percepcji. Mózg odbiera surowe dane z oczu, które są jedynie informacją o intensywności światła, o różnych długościach fal, i przetwarza je, interpretuje, analizuje i zamienia w to bogate, spójne i subiektywne wrażenie koloru, które znamy i którego doświadczamy. Proces ten jest niezwykle złożony i obejmuje wiele etapów, angażując różne obszary mózgu, nie tylko korę wzrokową. Mózg nie tylko odbiera i dekoduje informacje o długościach fal światła, które docierają do oczu, ale także bierze pod uwagę mnóstwo innych czynników, które wpływają na naszą ostateczną percepcję koloru. Analizuje kontekst, w jakim dany kolor się pojawia. Na przykład, czy obiekt jest oświetlony jasnym słońcem, czy sztucznym światłem żarowym, czy znajduje się w cieniu. Bierze pod uwagę otaczające kolory, które mogą wpływać na to, jak postrzegamy dany odcień. Zjawisko kontrastu barwnego. Co więcej, mózg wykorzystuje nasze wcześniejsze doświadczenia, wiedzę o świecie i oczekiwania, aby skorygować postrzegane kolory i sprawić, żeby były w miarę stałe, niezależnie od warunków oświetleniowych. Na przykład ten sam czerwony jabłko oświetlone różnymi rodzajami światła, na przykład światłem dziennym o chłodniejszym odcieniu, światłem żarowym o cieplejszym odcieniu, będzie odbijało nieco inne długości fal, ale nasz mózg potrafi skorygować te różnice i postrzegać kolor jabłka jako w miarę stały, jako czerwony, a nie jako zmieniający się odcień w zależności od oświetlenia. To zjawisko nazywa się stałością barwy. Color constancy. I jest doskonałym dowodem na to, jak aktywnie i inteligentnie nasz mózg konstruuje nasze doświadczenie wizualne, nie będąc jedynie biernym odbiorcą bodźców. Co więcej, mózg nie przetwarza informacji o kolorze w izolacji od innych aspektów obrazu. Łączy je płynnie z informacjami o kształcie obiektów, ich ruchu, głębi przestrzeni, teksturze powierzchni, tworząc spójny, trójwymiarowy obraz świata, który postrzegamy. To właśnie w mózgu, w wyniku tych wszystkich złożonych procesów, powstaje to subiektywne, wewnętrzne czucie koloru. To, co sprawia, że kolor czerwony wydaje nam się ciepły, energetyczny, a czasem nawet agresywny, a kolor niebieski – chłodny, spokojny i kojący. To pokazuje, że widzenie kolorów to nie tylko proste odbieranie bodźców fizycznych, ale niezwykle skomplikowany proces interpretacji, analizy i konstrukcji, w którym nasz mózg odgrywa absolutnie kluczową, aktywną rolę. I to właśnie na tym etapie przetwarzania informacji w mózgu, a także na etapie odbierania światła przez czopki, mogą pojawić się realne, mierzalne różnice w postrzeganiu kolorów między ludźmi, które sprawiają, że nie wszyscy widzimy świat barw dokładnie tak samo.
Ja tobie mówię, a im najlepsza kumasz. Sprawdź już dziś archiwum Radia Xon. Wejdź na stronę www.radioxon.pl i w zakładce Archiwum posłuchaj swojej ulubionej audycji.
Kontynuując naszą opowieść o kolorach i o tym, jak je postrzegamy, musimy poruszyć temat, który bezpośrednio odpowiada na fundamentalne pytanie, czy widzimy świat tak samo. Mówię o różnicach w postrzeganiu kolorów między ludźmi, w tym o tak zwanym daltonizmie, czyli ślepocie barw, ale także o innych, mniej znanych zjawiskach. Daltonizm to nie jest wcale rzadkie zjawisko. Szacuje się, że dotyka ono około 8% mężczyzn i około 0,5% kobiet na świecie, co oznacza miliony ludzi. Daltonizm to nie jest całkowita ślepota na kolory w większości przypadków, ale raczej trudność w rozróżnianiu niektórych barw. Najczęstszą formą daltonizmu jest trudność w rozróżnianiu kolorów czerwonego i zielonego. Daltonizm protanopia i deuteranopia. Osoby z tą formą daltonizmu mogą widzieć te kolory jako podobne, często w odcieniach szarości, brązu lub żółci, co może sprawiać trudności w codziennym życiu, na przykład w rozróżnianiu świateł drogowych czy czytaniu map. Rzadziej występuje trudność w rozróżnianiu kolorów niebieskiego i żółtego, tritanopia, a najrzadziej całkowita ślepota barw, achromatopsja, kiedy świat jest postrzegany wyłącznie w odcieniach szarości, czerni i bieli. Co powoduje daltonizm? W zdecydowanej większości przypadków jest to wada genetyczna związana z nieprawidłowym funkcjonowaniem, brakiem lub zmienioną wrażliwością jednego lub więcej rodzajów czopków w siatkówce oka, ponieważ geny odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie czopków czerwonych L i zielonych M znajdują się na chromosomie X. Daltonizm częściej dotyka mężczyzn, którzy mają tylko jeden chromosom X, niż kobiety, które mają dwa chromosomy X. Drugi, zdrowy chromosom X często kompensuje obecność wadliwego genu na pierwszym chromosomie. Daltonizm może być też nabyty w wyniku niektórych chorób oczu, np. jaskry, zaćmy lub uszkodzenia mózgu, np. udaru. Ale daltonizm to nie jedyna różnica w postrzeganiu kolorów, która pokazuje, że nie wszyscy widzimy świat tak samo. Istnieją też osoby, które mają cztery rodzaje czopków w siatkówce oka zamiast trzech. Nazywa się to tetrachromatyzmem. Te osoby mogą widzieć znacznie więcej odcieni kolorów niż przeciętny człowiek, trichromata, dostrzegając subtelne różnice w barwach, które dla większości z nas są absolutnie niewidoczne. Szacuje się, że tetrachromatyzm występuje głównie u kobiet i może dotyczyć nawet 12% populacji kobiet, choć nie wszystkie osoby posiadające cztery rodzaje czopków świadomie doświadczają widzenia większej liczby kolorów. To pokazuje, że spektrum widzenia kolorów jest znacznie szersze i bardziej zróżnicowane, niż nam się wydaje na pierwszy rzut oka, i że to, co postrzegamy jako normalne widzenie kolorów, trichromatyzm, jest tylko jednym z możliwych sposobów doświadczania bogactwa świata barw. Różnice w liczbie, rodzaju i wrażliwości czopków w siatkówce oka to twarde biologiczne dowody na to, że nie wszyscy widzimy świat kolorów dokładnie tak samo, a nasze indywidualne doświadczenie barw może się znacząco różnić na poziomie fizjologicznym. Teraz, ziomeczku, chciałbym zaprosić Cię do krótkiej, ale głębokiej i osobistej refleksji, która nie będzie dotyczyć moich prywatnych przeżyć, ale będzie uniwersalna i dotyczy każdego z nas. Pomyśl o swoim ulubionym kolorze. Co sprawia, że go lubisz bardziej niż inne? Jakie konkretne emocje w tobie wywołuje, gdy go widzisz? Czy jest to spokój, radość, energia, nostalgia? Czy kojarzy ci się z konkretnymi, ważnymi dla ciebie wspomnieniami z przeszłości, z miejscami, które są dla ciebie ważne, z osobami, które kochasz, czy z ważnymi wydarzeniami w twoim życiu?
Jak serce i krew, błękit i biel, jak stopa i ślad, jak lustro, a w nim druga twarz, jak mapa i skarb, modlitwa i cud, królowa i król, jak Bonnie i Clyde, jak chmura i deszcz, jak słowo i myśl, tańczymy co noc, ja i ty, jak morze i brzeg, zapałka i żar. Kiedy cię znam, tańczymy. Będziemy tańczyć całą noc, by żyć, by czuć nasz prąd. Będziemy tańczyć całą noc, bez trud, brak.
jak podróż i cel, zasady i gra, jak ogień i dym, tańczymy co noc, ja i ty, jak światło i cień, jak żagiel i wiatr, od kiedy cię znam, tańczymy.
Deep is your love. Spread the rain.
Marchewkowe Studio w Radiu Kson.
Kolory mają ogromny, często niedoceniany wpływ na nasze emocje, na nasz nastrój, na nasze samopoczucie i na naszą psychikę, a ich znaczenie może być bardzo osobiste, subiektywne i głęboko zakorzenione w naszych indywidualnych doświadczeniach. Czerwony może kojarzyć się z miłością, pasją, energią i ekscytacją, ale też z gniewem, agresją i niebezpieczeństwem. Na przykład czerwone światło stopu. Niebieski może symbolizować spokój, stabilność, zaufanie i harmonię, ale też smutek, melancholię i chłód. Zielony może oznaczać naturę, świeżość, wzrost i zdrowie, ale też zazdrość i chorobę. Co więcej, znaczenie i symbolika kolorów mogą być silnie uwarunkowane kulturowo i różnić się znacząco między różnymi społeczeństwami i tradycjami. Na przykład w kulturach zachodnich biały jest tradycyjnie kolorem ślubu, czystości i niewinności, podczas gdy w niektórych kulturach azjatyckich, na przykład w Chinach czy Indiach, jest kolorem żałoby i śmierci. Czarny w kulturach zachodnich kojarzy się ze śmiercią, smutkiem i żałobą, podczas gdy w niektórych kulturach afrykańskich może symbolizować życie, odrodzenie i płodność. Te różnice w symbolice i skojarzeniach pokazują, że nasze doświadczenie koloru to nie tylko biologiczne odbieranie bodźców przez oczy i mózg, ale także złożona psychologiczna i kulturowa interpretacja, która nadaje kolorom znaczenie, symbolikę i ładunek emocjonalny. Zastanów się, jak kolory wpływają na twoje codzienne życie, często na poziomie nieświadomym, na to, jakie ubrania wybierasz rano, jak urządzasz swoje mieszkanie i miejsce pracy, na co zwracasz uwagę w otoczeniu, jakie kolory dominują w twoim ulubionym miejscu. Historie z życia wzięte, choć dzisiaj nie opowiemy o moich osobistych przeżyciach, pokazują, jak silnie kolory wpływają na nasze emocje, nasze nastroje, nasze decyzje i nasze zachowania, często na poziomie, którego nie jesteśmy świadomi. Ta refleksja ma na celu uświadomienie ci, że widzenie kolorów to coś znacznie więcej niż tylko fizjologia i przetwarzanie danych. To złożony proces, w którym nasze emocje, nasze indywidualne wspomnienia, nasze doświadczenia życiowe i kultura, w której żyjemy, odgrywają niezwykle ważną rolę, sprawiając, że nasze indywidualne, subiektywne doświadczenie koloru jest unikalne i niepowtarzalne, nawet jeśli fizycznie wszyscy z prawidłowym wzrokiem widzimy te same długości fal światła. Zastanawiasz się pewnie, skoro kolory mają tak duży, często nieświadomy wpływ na nasze emocje, nasze postrzeganie i nasze zachowania, to czy ta wiedza o psychologii kolorów i o tym, jak różne barwy wpływają na ludzi, jest wykorzystywana w praktyce w różnych dziedzinach życia? Oczywiście, że tak, i to na ogromną skalę. Wiedza o psychologii kolorów jest szeroko stosowana w wielu dziedzinach życia, od marketingu i reklamy, przez design graficzny, produktowy, wnętrz i architekturę, po terapię, edukację, a nawet bezpieczeństwo publiczne. W marketingu i reklamie kolory są potężnym narzędziem używanym do budowania wizerunku marki, do wywoływania określonych emocji i skojarzeń u konsumentów, do przyciągania ich uwagi i do skłaniania ich do podjęcia konkretnych działań, na przykład do zakupu produktu. Na przykład kolor czerwony jest często używany w logo i reklamach, aby zwrócić uwagę, wzbudzić poczucie pilności, energii i ekscytacji. Na przykład w reklamach wyprzedaży, fast foodów. Kolor niebieski jest często używany w logo i identyfikacji wizualnej firm, aby budować zaufanie, skojarzenia z profesjonalizmem, stabilnością i bezpieczeństwem, na przykład w bankowości, firmach technologicznych. Kolor zielony jest często używany, aby kojarzyć produkt z naturą, zdrowiem, ekologią i świeżością. Kolor żółty może symbolizować optymizm, radość i energię. W designie i architekturze kolory są kluczowe do tworzenia określonej atmosfery, nastroju i funkcjonalności przestrzeni. Kolory ścian w pomieszczeniach mogą wpływać na nasze samopoczucie, koncentrację, produktywność i poziom stresu. Jasne, chłodne kolory mogą optycznie powiększać przestrzeń i sprzyjać koncentracji, podczas gdy ciepłe, ciemniejsze kolory mogą sprawiać, że pomieszczenie wydaje się bardziej przytulne i intymne. Kolory są też absolutnie kluczowe w sygnalizacji i systemach informacyjnych. Pomyśl o uniwersalnych kolorach świateł drogowych. Czerwony, stop, żółty, uwaga, zielony, jedź, znaków ostrzegawczych, żółty, pomarańczowy, oznaczeń na produktach, mapach, wykresach. Mają one uniwersalne, szybko rozpoznawalne znaczenie i pozwalają błyskawicznie przekazać ważną informację, często w sytuacjach, gdy nie ma czasu na czytanie tekstu. W terapii kolorami, znanej jako chromoterapia, kolory są używane w celu wpływania na nastrój i samopoczucie pacjentów, choć jest to dziedzina, która wciąż budzi kontrowersje i nie jest w pełni poparta badaniami naukowymi. W edukacji kolory mogą być używane do ułatwienia zapamiętywania, organizacji informacji i zwiększenia zaangażowania uczniów. Na przykład używanie różnych kolorów do podkreślania ważnych fragmentów tekstu, tworzenie kolorowych notatek czy wykresów może pomóc w procesie uczenia się. Ta wiedza o praktycznym, świadomym zastosowaniu kolorów w tak wielu różnych dziedzinach życia pokazuje, jak potężnym narzędziem wpływu mogą być barwy i jak świadome ich użycie może kształtować nasze doświadczenia, nasze decyzje i nasze zachowania w codziennym życiu, często w sposób, z którego nie zdajemy sobie sprawy. Wchodzimy teraz w nieco głębsze, bardziej złożone i intrygujące wątki związane z postrzeganiem kolorów, które pokazują, jak bardzo nasze doświadczenie świata jest subiektywne, unikalne i uwarunkowane, wykraczając poza proste biologiczne odbieranie bodźców. Mówię o zjawiskach takich jak synestezja i o fascynującym wpływie języka na widzenie kolorów.
Try your call again.
Zbliżamy się powoli, ale nieuchronnie, do końca naszej dzisiejszej fascynującej i niezwykle pouczającej audycji w Marchewkowym Studiu, poświęconej intrygującemu tematowi kolorów wokół nas i fundamentalnemu pytaniu, czy wszyscy widzimy świat tak samo. Przeszliśmy przez różne aspekty tego zagadnienia, próbując spojrzeć na nie z wielu perspektyw. Od podstaw fizyki światła i tego, czym tak naprawdę jest kolor z naukowego punktu widzenia. Nasze wrażenie powstałe w wyniku interakcji światła z materią, przez biologię naszego niezwykłego oka i kluczową rolę pręcików i czopków w widzeniu światła i kolorów, po złożony proces przetwarzania sygnałów w naszym mózgu, który zamienia surowe dane z oczu w to bogate, spójne i subiektywne wrażenie koloru, biorąc pod uwagę kontekst i nasze doświadczenia. Poruszyliśmy temat realnych, mierzalnych różnic w postrzeganiu kolorów między ludźmi, w tym daltonizmu i rzadkiego tetrachromatyzmu, które są twardymi, biologicznymi dowodami na to, że nie wszyscy widzimy świat barw dokładnie tak samo, a nasze indywidualne spektrum widzenia może się różnić. Zastanowiliśmy się nad tym, jak kolory wpływają na nasze emocje, nasz nastrój i nasze zachowania i jak ich znaczenie i symbolika są silnie uwarunkowane kulturowo, co pokazuje, że nasze doświadczenie koloru to coś znacznie więcej niż tylko fizjologia, to także psychologia i kultura. Dowiedzieliśmy się też, jak wiedza o psychologii kolorów i o tym, jak barwy wpływają na ludzi, jest szeroko wykorzystywana w praktyce, na przykład w marketingu, designie, architekturze czy sygnalizacji. Wreszcie weszliśmy w głębsze, bardziej złożone i intrygujące wątki, takie jak synestezja, niezwykłe połączenie zmysłów, w którym kolory mogą być wywoływane przez inne bodźce, oraz wpływ języka na postrzeganie kolorów, co podkreśla unikalność i subiektywność indywidualnego doświadczenia barw. Mam nadzieję, że ta podróż przez świat kolorów była dla Was równie intrygująca, pouczająca, otwierająca oczy i skłaniająca do refleksji, jak dla mnie. Pokazuje ona, że coś, co wydaje nam się tak oczywiste, tak proste i tak samo dla wszystkich, jest w rzeczywistości niezwykle skomplikowanym, wielowymiarowym i fascynującym zjawiskiem, które łączy fizykę, biologię, psychologię, neurologię, językoznawstwo i kulturę. Zrozumienie tych mechanizmów pozwala nam docenić złożoność naszego własnego systemu wzrokowego, uświadomić sobie, jak aktywnie nasz mózg konstruuje nasze doświadczenie rzeczywistości i zrozumieć, że nasze indywidualne doświadczenie świata barw jest unikalne i niepowtarzalne. W kolejnym, ostatnim już segmencie podsumujemy krótko najważniejsze wnioski z dzisiejszej audycji, spróbujemy zebrać te wszystkie perspektywy w całość i pożegnamy się z Wami, zapraszając oczywiście na kolejne spotkanie w Marchewkowym Studiu, gdzie zajmiemy się kolejnym, równie ciekawym, inspirującym i skłaniającym do myślenia tematem, który na pewno Was zaciekawi i dostarczy nowych perspektyw na otaczający nas świat. Zostańcie z nami jeszcze przez chwilę. W dzisiejszej audycji Marchewkowe Studio poznaliście fascynujący świat kolorów i zastanowiliśmy się nad fundamentalnym pytaniem, czy wszyscy widzimy świat tak samo, dowiedzieliście się, czym tak naprawdę jest kolor z fizycznego punktu widzenia, że to nasze subiektywne wrażenie powstałe w wyniku interakcji światła o różnych długościach fal z materią i sposobów, w jaki nasze oczy i mózg to interpretują. Zrozumieliście, jak nasze oczy, a konkretnie pręciki i czopki w siatkówce, odbierają informacje o świetle i kolorze i jak nasz mózg przetwarza te sygnały, tworząc spójne i subiektywne wrażenie barwy, biorąc pod uwagę kontekst i nasze doświadczenia. Poznaliście realne, mierzalne różnice w postrzeganiu kolorów między ludźmi, takie jak daltonizm, trudność w rozróżnianiu niektórych barw i rzadki tetrachromatyzm. Zdolność widzenia większej liczby odcieni, które są twardymi, biologicznymi dowodami na to, że nie wszyscy widzimy świat barw identycznie. Zastanowiliśmy się nad tym, jak kolory wpływają na nasze emocje, nasz nastrój i nasze zachowania i jak ich znaczenie i symbolika są silnie uwarunkowane kulturowo, co pokazuje, że nasze doświadczenie koloru jest czymś znacznie więcej niż tylko fizjologią. To także psychologia, kultura i indywidualne doświadczenia. Dowiedzieliście się też, jak wiedza o psychologii kolorów i o tym, jak barwy wpływają na ludzi, jest szeroko wykorzystywana w praktyce w wielu dziedzinach życia, od marketingu po design i sygnalizację. Wreszcie weszliśmy w głębsze, bardziej złożone i intrygujące wątki, takie jak synestezja, niezwykłe połączenie zmysłów, w którym kolory mogą mogą być wywoływane przez inne bodźce oraz wpływ języka na postrzeganie kolorów, które podkreślają unikalność i subiektywność indywidualnego doświadczenia barw. Mam nadzieję, że ta audycja zainspirowała Was do bardziej świadomego, refleksyjnego i pełnego ciekawości spojrzenia na kolory wokół Was i na to, jak ich doświadczacie. Pamiętajcie, że świat barw jest niezwykle bogaty, złożony i fascynujący, a nasze indywidualne doświadczenie tego świata jest unikalne i niepowtarzalne. Zrozumienie tych mechanizmów pozwala nam docenić złożoność naszego własnego systemu wzrokowego i uświadomić sobie, jak niezwykłe jest to, że w ogóle możemy doświadczać kolorów. Dziękuję Wam serdecznie za wspólnie spędzony czas w marchewkowym studiu. To była prawdziwa przyjemność gościć Was i dzielić się tym intrygującym i niezwykle ważnym tematem. Zapraszam Was gorąco na naszą kolejną audycję, w której zajmiemy się równie ciekawym, inspirującym i skłaniającym do myślenia tematem, który na pewno Was zaciekawi i dostarczy nowych perspektyw na otaczający nas świat i na nas samych. Śledźcie nasze zapowiedzi. Z tej strony Darek Marchewka. Życzę Wam wszystkiego dobrego, wielu kolorowych, fascynujących i świadomych doświadczeń i do usłyszenia następnym razem w marchewkowym studiu. Cześć!
Jestem ci